Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o mięsie, które smakuje jak prawdziwe, ma takie same właściwości, ale powstaje bez zabijania zwierząt. Jak się je robi i kiedy będzie powszechnie dostępne?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Sobczak, jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej i witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Dziś moim gościem jest Wojciech Witarski z Instytutu Zootechniki w Balicach.
Dzień dobry, witam Państwa, bardzo mi miło.
Tworzy Pan w laboratorium sztuczne mięso, chociaż to pewnie nie jest najlepsze określenie, bo pod względem dietetycznym i smakowym to mięso jest zupełnie prawdziwe, ale obywa się bez zabijania zwierząt. Proszę powiedzieć, jak ono powstaje?
My zajmujemy się opracowaniem metod wytworzenia sztucznego mięsa. Jeszcze jesteśmy parę kroków przed tym faktem, że będziemy mogli spróbować go sami, a jeszcze dalej jest ten punkt, gdzie będziemy mogli go zaoferować szerszemu gronu konsumentów. To mięso, laboratoryjne powstaje w sposób, który imituje naturalny sposób, w jaki natura regeneruje bądź buduje mięśnie. To znaczy mamy komórki, które izolujemy od zwierząt. Może to być biopsja, bardzo małe ilości. Te komórki zwane satelitarnymi mają zdolność do swojego zwierzęcia regeneracji uszkodzonego mięśnia. Są w stanie dzielić się i zlewać w włókienka mięśniowe. I w specjalnym urządzeniu zwanym bioreaktorem możemy te włókienka namnożyć, a następnie uformować z nich gotowy produkt, nad czym cały czas podkreślam, pracujemy.
Ale mówi pan biopsja, czyli dobrze założyłam, że to jest możliwe bez zabijania zwierząt?
Docelowo tak. Cała idea polega na tym, żeby w początkowych warunkach hodowli takich komórek utrzymywać je w stanie, w którym mogą w zasadzie w sposób nieskończony dokonywać podziałów. I na tym etapie dokonujemy zwiększenia biomasy tych komórek, a kolejnym etapem jest już sam proces różnicowania się tych komórek w włókna mięśniowe i uzyskanie produktu pochodzenia od zwierzęcia.
Czy to jest możliwe przy każdym zwierzęciu? Czy tak możemy pozyskiwać wieprzowinę, wołowinę, może ryby?
Generalnie idea zakłada, że każde zwierzę jest się w stanie w ten sposób opracować. Chodzi mi o metodologię. Ale tutaj, jeśli porównamy zwierzęta gospodarskie, jak krowy i świnie, do ryb, bądź skorupiaków, to tutaj ze względu na małe zainteresowanie nauki komórkami ze zwierząt morskich, tutaj jeszcze postęp jest trochę mniejszy niż w przypadku zwierząt, jak powiedziałem, gospodarskich.
A z czego się bierze małe zainteresowanie nauki rybami?
Do tej pory tak naprawdę sam temat sztucznego mięsa nie był dominujący, ani nawet widoczny w nauce, czy wśród publikacji dotykających hodowli komórek jako procesu. Głównie było to poszukiwanie odpowiedzi na problemy, które dotykały zwierząt, problemy hodowlane, próba rozwiązania tych problemów, kwestie jakieś bezpieczeństwa, kwestie produkcji, tutaj mniej zwierzęta gospodarskie, ale też kwestia produkcji jakichś szczepionek i innych rzeczy, które możemy wykorzystać po izolacji w późniejszych etapach produkcji. Zwierzęta morskie były troszkę tutaj zaniedbane, jeśli chodzi o pozyskiwanie linii komórkowych czy same techniki hodowli. I dopiero wzrost taki znaczący zainteresowania tym aspektem badań nastąpił wraz z pojawieniem się tematu mięsa pochodzącego od zwierząt morskich generalnie.
Więc rozumiem, że na najbliższe święta nie wyrobimy się raczej z etycznym karpiem, ale kiedy pan myśli, że jest w ogóle możliwa taka etyczna produkcja mięsa, już nawet nie ryby, po prostu mięsa?
Trudno powiedzieć. Co roku firmy zajmujące się tym tematem deklarują, że to będzie w ciągu najbliższych kilku lat, więc te daty się stopniowo przesuwają. Ale realnie rzecz biorąc, myślę, że ten produkt, czyli mięso laboratoryjne od zwierząt morskich, pojawi się za kilka lat, myślę. Kilkanaście lat. Na razie na małą skalę, bardziej jako taka ciekawostka. I dopiero kolejne dalsze lata pozwolą uzyskać jakieś znaczące produkcje, jeśli chodzi o ilość masy. Tutaj jest wiele problemów z tym związanych. Problemy techniczne, technologiczne, a także prawne. Na przykład w Unii Europejskiej na tą chwilę takie mięso nie jest uznawane za bezpieczne i nie jest dopuszczalne do sprzedaży.
Jakoś mam problem z pogodzeniem się z tym, że to mięso nie jest uznawane za bezpieczne, podczas gdy to przecież zwykłe, prawdziwe mięso jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, jest przyczyną wielu chorób. Czy to mięso komórkowe, mięso sztuczne, które pan tworzy, może nas jakoś uwolnić od tych zagrożeń związanych z prawdziwym mięsem?
Tak, oczywiście. Czy ja może uściślę, bo źle się wyraziłem. Chodzi o to, że żeby dopuścić jakiś produkt do sprzedaży, to trzeba się upewnić, że jest ono bezpieczne i certyfikować, co wcale nie znaczy, że ten produkt jest niebezpieczny. Po prostu wymaga on odpowiednich certyfikacji, które mogą potrwać kilka lat. Jeśli jakby normy prawne będą sprzyjały, to pewnie szybciej. Mięso laboratoryjne jest bezpieczniejsze pod względem faktu, że nie ma styczności z bakteriami czy z pazożytami. Nie grożą nam żadne choroby, które możemy od zwierząt w ten sposób złapać. Na pewno możemy monitorować skład w ten sposób, żeby to mięso miało dla nas optymalny się pod względem zdrowotnym skład. I co jest też warte zauważenia, znaczenia, to fakt, że tak naprawdę jedną z ważniejszych przyczyn, czemu ludzkość zwróciła się w kierunku prac nad mięsem laboratoryjnym, jest bardzo duży zysk, jeśli chodzi o zmniejszenie śladu, który zostawia człowiek na naszej planecie. I w porównaniu z tradycyjnym rolnictwem możemy zmniejszyć zużycie energii nawet o połowę. Możemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych tak między 70 a 90% i prawie 10% możemy zmniejszyć zużycie wody, co jest bardzo dużym zyskiem. I należy pamiętać, że w zasadzie 1/7 emisji gazów cieplarnianych to właśnie jest hodowla zwierząt. To z rolnictwem, więc to też jest warte zaznaczenia. Poza tym należy też pamiętać, że kwestie etyczne też są istotne w całym podejściu do tej problematyki. To znaczy, mówi się, że mięso laboratoryjne to jest mięso, które możemy pozyskiwać bez zadawania cierpienia zwierzętom. I to jest też bardzo istotne i być może już niego dostępnym dla wegetarian bądź wegan.
A skąd wątpliwość, czy uczyni? Czy to jest kwestia po prostu wyborów osobistych wegetarian, czy uznają, że to mięso jest rzeczywiście wolne od cierpienia i zarówno zwierząt, jak i tego ryzyka, które niesie spożycie mięsa dla planety? Czy jest jakiś element w procesie, który jest niewegetariański z pana punktu widzenia?
I tak, i tak. Tutaj jakby z punktu widzenia takich osobistych poglądów to zależy, czy jakby ktoś jest wegetarianinem, weganinem, dlatego że unika produktów zwierzęcych sensu stricte, bądź po prostu stara się zachowywać tak, żeby nie zdawać jak najmniej cierpienia zwierzętom, czy jak najmniejszy ślad zostawiać na tej planecie. I tutaj jakby zdania są podzielone. Są pierwsze badania konsumenckie, które wskazują, że podejście do tego produktu jest umiarkowanie pozytywne i ludzie raczej byliby zainteresowani jego kupnem. Ale tak naprawdę ciężko do końca stwierdzić, jaki będzie sukces sprzedażowy takiego mięsa, jeśli nie będzie tego produktu rzeczywiście na półkach sklepowych.
Ja jakoś zakładam, że przemysł będzie bardzo zainteresowany, bo obserwuję, zwłaszcza na polskim rynku, bardzo widoczny boom na wegańskie i wegetariańskie produkty. Stąd na początku naszej rozmowy wahałam się, czy użyć tego sformułowania sztuczne mięso, bo widzę je wszędzie, na bardzo różnych produktach stworzonych na bazie głównie białek roślinnych. Może to zupełnie wystarczy? Czy musimy kombinować z białkiem zwierzęcym, jeśli mamy zamienniki roślinne, które właściwie w tej chwili już smakują jak mięso?
Sam termin sztuczne mięso jest w pewnym sensie wynikiem poniekąd sporu ideologicznego, bo jakby jest to nazwa, która jest nacechowana moim zdaniem negatywnie. I też jest to duży problem, żeby wprowadzić nazwę, która jest w miarę możliwości neutralna, jeśli chodzi o stosunek tego produktu. I tutaj też firmy i producenci mięsa laboratoryjnego to walczą, to muszę przyznać szczerze. Generalnie moim zdaniem wszystkie podejścia, które służą zwiększeniu możliwości wyboru i jednocześnie służą do tego, żeby zmniejszyć negatywne wpływ rolnictwa na planetę, uważam za dobre podejścia i myślę, że jest miejsce zarówno dla mięsa tradycyjnego, które moim zdaniem nie zniknie, dla mięsa laboratoryjnego, które pod względem odżywczym jest najbardziej zbliżone do tego tradycyjnego mięsa, i także i smakowym. No i dla produktów roślinnych, które też nie pozostają w tyle, jeśli chodzi o postęp w produkcji i wytwarzaniu tych produktów.
Kiedy pytałam pana, kiedy może się upowszechnić ta produkcja, no, zaczął pan wymieniać sporo przeszkód, które przed nią stoją. Czy dobrze wnioskuję, że to może oznaczać, że nie tylko będzie to późno, ale też będzie to bardzo drogie? Jak pan myśli, czy to sztuczne mięso ma szansę być porównywalne cenowo do tego prawdziwego?
Myślę, że musi, żeby sam ten przemysł miał szansę zaistnienia. Trudno powiedzieć do końca, kiedy to nastąpi. Jest tutaj kilka takich barier, które należy przezwyciężyć. Naukowcy, uczeni pracują nad składem pożywki, w której się takie komórki namnaża, po to, żeby była ona pozbawiona śladów substancji pochodzenia zwierzęcego. Tu mam na myśli sera, głównie od krów. Także należy opracować bądź ulepszyć istniejące bioreaktory, żeby poprawić wydajność produkcji takich produktów laboratoryjnych, a także samo uzyskanie struktury zbliżonej do struktury mięsa jest dość skomplikowane. Dużo łatwiej uzyskać coś w formie, jak się nazywa po angielsku, meatballs, kulki mięsnej, prawda? Gdzie tutaj formy mięsa mielonego, gdzie tutaj ta struktura nie będzie bardzo zróżnicowana. Uzyskanie mięsa laboratoryjnego, które będzie miało strukturę mięsa takiego, można powiedzieć, rzeźnego, jest dużo trudniejsze. Tutaj musimy w takim wypadku operować różnymi typami komórek i starać się je hodować równolegle do siebie w tym samym czasie i potem niejako składać razem ten produkt do siebie. Są pierwsze publikacje, gdzie udaje się uzyskać naukowcom obiecująco wyglądający fragment mięśnia, ale niestety są one do tej pory bardzo małe i cały czas tutaj postęp jest wymagany po to, żeby można było mówić o takim pełnoprawnym mięsie, które jakby wizualnie będzie bardzo podobne, bądź identyczne z mięsem, które pozyskamy z rzeźni.
Czyli pierwsze na talerzu będą kotlety mielone i pulpety, a czy pan już takie mięso jadł?
Nie, jeszcze nie, powiem szczerze. Jestem bardzo ciekawy smaku. Zdania są, wydaje mi się, raczej pozytywne, jeśli chodzi o ten smak. Tutaj ważnym czynnikiem jest struktura, jest tekstura mięsa. I jeśli nie będzie tam tkanki łącznej, jakiejś formy powięzi, to samo wrażenie będzie jak kosztowanie takiego bardzo, bardzo zmienionego mięsa. I tutaj to na pewno jakby nie jest rzeczą, która może przekonać konsumentów, ale należy podkreślić, że tak naprawdę z dostępnych produktów, które są na rynku, tutaj Singapur na przykład oferuje nuggetsy z kurczaka, to ważnym elementem, podobnie też i pewnie w produkcji mięsa tradycyjnego, ważnym elementem jest tutaj obróbka tego mięsa. Żeby obniżyć koszty finalne, dodaje się produktów roślinnych, też i formuje się tą grupę komórek, nadając kluczowe zdolności, na przykład zdolność do utrzymywania wody. I tutaj bardzo ważne i bardzo, myślę, kluczowe będzie opracowanie tych technik postprodukcji, które, jak powiedziałem, obniżą koszty i poprawią wygląd i strukturę tego mięsa.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Wojciech Witarski z Instytutu Zootechniki w Palicach, a ja się nazywam Aleksandra Sobczak.
Dziękuję bardzo.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.